Rok 1989. Rok przełomu. Co zmieniło się od tamtej pory w gospodarce, polityce, w sferze działań społecznych czy obyczajowości? Na ile udało nam się zagospodarować wolność? O tym w audycji Wolna i Demokratyczna.
Kłania się Robert Erdman. Dzisiaj audycja na żywo z udziałem Państwa i moich gości. W bydgoskim studiu jest pan Józef Borowski, który w tym tygodniu po 60 latach usłyszał wyrok uniewinniający za zniszczenie zagłuszarki w Bydgoszczy w 1956 roku. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
A także historycy i zarazem radni dr Stefan Pastuszewski.
Dobry wieczór.
Pan Lech Zagłoba-Zygler. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
A w Toruniu gościmy profesora Wojciecha Polaka, historyka, członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór.
Panowie, zacznijmy od początku. Jest rok 56, 1956. Na Węgrzech wybucha powstanie antykomunistyczne. Zostaje stłumione przez interwencję sowiecką. W Polsce bunt społeczny wybucha najpierw w Poznaniu, dalej warszawski październik. Dochodzi do zmiany na stanowisku pierwszego sekretarza PZPR. Jest Gomułka. Pojawia się tak zwana odwilż gomułkowska. A w listopadzie demonstracja w Bydgoszczy. W jej wyniku zniszczona zostaje zagłuszarka fal radiowych na wzgórzu Dąbrowskiego. Interweniuje KBW, milicja, jest pacyfikacja, aresztowania, potem zapadają wyroki za chuligaństwo. I po 60 latach zostają one unieważnione. Dlaczego staje się to możliwe? Posłuchajmy na początek wypowiedzi prokuratora Mieczysława Góry. Rozmawiałem z panem prokuratorem jeszcze przed rozprawą.
Do tej pory przez 25 lat sąd, rozpoznając wnioski o stwierdzenie nieważności, uznawał, że nie należy stwierdzić nieważności, ponieważ byli to chuligani. Aktem oskarżenia w 1956 roku zostało objętych 16 osób, z czego 3 osoby zostały uniewinnione. W stosunku do 13 zapadły wyroki od 6 lat więzienia, bo wtedy tak to określano, do 6 miesięcy pozbawienia wolności. W stosunku do 5 dzisiaj sąd rozpozna wniosek o wznowienie postępowania, czyli o stwierdzenie nieważności orzeczenia. W stosunku do 2 rozpoznaje Sąd Najwyższy, a w stosunku do 6 osób będą skierowane wnioski z urzędu do rozpoznania przez sąd. Trzeba było znaleźć nowe dokumenty, które pozwalają na wznowienie postępowania. Jak to ustawodawca stwierdza, muszą to być dokumenty w sposób istotny, wskazujący, że nastąpi zmiana orzeczenia zapadłego w latach ubiegłych przez sąd.
Jakie to są dokumenty, chociaż tak pokrótce?
Są to przede wszystkim raporty kierowane do Ministerstwa Obrony Narodowej. Są to raporty kierowane do MSW. Są to informacje kierowane do władz partyjnych. Jak stwierdził sąd apelacyjny, tak, ponieważ wznowił postępowanie i są to materiały decydujące o tym, żeby te wydarzenia jednoznacznie określić, tak jak to określają historycy, że były to wydarzenia związane z działaniem na rzecz niepodległości bytu państwa polskiego.
Tyle prokurator Mieczysław Góra, a teraz pozwólmy może panu Józefowi Borowskiemu, najmłodszemu ze skazanych wówczas, podzielić się wrażeniami po wyroku sprzed kilku dni. Co pan czuje w tej chwili po kilku dniach od wyroku, gdy usłyszał pan, że jest pan niewinny?
Byłem bardzo zadowolony, bo po 60 latach, kto to w ogóle wiedział, że takie coś się stanie? Więc mam satysfakcję. Mam wielką satysfakcję, że jednak w obecnych czasach po prostu ktoś się zajął tym, że ta sprawiedliwość po prostu przyszła i jestem bardzo zadowolony.
A w czasie procesu, czy po procesie, już po ogłoszeniu orzeczenia sądu, też pan uczestniczył w pewnym takim, wyjątkowym, można chyba powiedzieć, zdarzeniu.
Wielką satysfakcję miałem. Wielką satysfakcję miałem, że po prostu jest, jak to się mówi, to co już oczekiwałem 60 mniej więcej lat temu. To jest po prostu po tylu latach wielką satysfakcją dla mnie.
A ile pan miał wtedy lat? 17?
17, tak, 17 lat.
Siedział pan w Potulicach? Odbywał karę? Czy?
Tak, w Potulicach odbywałem karę. W kompanii roboczej, tak, różne prace, jak to się mówi, gospodarcze. i tutaj także, chociaż mówię, że tam ci lekarze,
strażnicy,
tak, trochę nie tak się zachowali wobec nas. Wystarczyło tylko trochę tam usiąść i odpocząć, coś tam poganiali i tak dalej. I ten jeden z strażników powiedział, jeśli nie będziecie pracować, to nie dostaniecie pieniędzy za pracę. No ja wymyślę, mój Boże, ja będę pracował, no i robiłem i co tego. No i pracowałem tam i jak wychodziłem z więzienia, to było w kwietniu, to się koło połowy kwietnia, ubrałem się i tego i prosiłem, mówię, gdzie są te pieniądze obiecane. A do mnie strażnik powiedział, bądźcie zadowoleni, żeście 2 tygodnie, żeście zwolnieni wcześniej byli. No i także tego, no później resztę musiałem iść na pieszo.
Z Potulic do Bydgoszczy?
Tak. No bo nie, a żadnych pieniędzy nie miałem. No dobrze było, że pogoda jeszcze była dobra, bardzo dobra nawet. I tak tego, no i szłem, no, ile, nie wiem ile kilometrów, ale jakieś 10 kilometrów mniej więcej, bo to jest 20 kilometrów, 10 mniej więcej było. Trochę samochodem, mówię, ach, mówię, ważne, żeby na Grudziącą, na Grunwaldzką ulicę zawieźć, to jak w domu bym był. No i tak też było. No i tam w końcu z Grunwaldzkiej ulicy, tam koło mostu kolejowego, wypuścił mnie, no i poszedłem do, jeden do, w dom jakieś godzinę czasu. Rodzice mi tam przywitali i w ten sposób, jak to się mówi, znalazłem się w domu.
Hmm. A panowie, jak przyjmujecie ten wyrok? Jakie refleksje?
No myślę, że także z satysfakcją.
Pan Lech Zagłoba-Zygler.
Stało się to, co oczekiwaliśmy, że wreszcie musi się stać. Dobrze, że się znalazły takie dokumenty, które umożliwiły wydanie wyroku, na który wszyscy czekali. To niezależnie od tego, jak kto nawet patrzył na to, to ten wyrok z 1956 roku był tak niesprawiedliwy, że ewidentnie musiało to się stać w wolnej Polsce i bardzo dobrze, że wreszcie to się stało.
Pan doktor Stefan Pastuszewski.
Ja należałem do tej grupy działaczy Solidarności, która właśnie 25 lat temu zaczęła starać się o rehabilitację, bo tak można powiedzieć, tych skazanych. I pamiętam, że były właśnie orzeczenia i prokuratora generalnego, i Sądu Najwyższego, które z jednej strony określały, że faktycznie wydarzenia no, miały jakoby podtekst polityczny, czy miały przyczyny polityczne. Natomiast z materiałów sądowych nie wynika wcale, żeby ci, którzy zostali skazani, żeby mieli pobudki polityczne, czy pobudki właśnie, jak to teraz się mówi, że działali na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego. Bowiem, dlaczego tak się stało? Znaczy, to dlatego, że adwokaci bydgoscy, a było ich kilkunastu, i to właśnie też się już nie żyją, czy należy im się szacunek, bronili tych 13 podsądnych według takiej linii obrony, że aby oni się przyznali właśnie do tych czynów no, natury chuligańskiej, czy w każdym razie, bo to było też uderzenie właśnie mienie państwowe, znaczy to niszczenie właśnie mienia państwowego, bo tak określano właśnie zagłuszaczki, że to jest mienie państwowe, bo wtedy wyroki byłyby niższe. I faktycznie, bowiem zagrożenie, próba obalenia siłą ustroju, bo taki byłby zarzut właśnie, gdyby się przyznali właśnie do motywów politycznych, groziła wyrokami bardzo wysokimi, mniej więcej 15 lat, albo nawet i więcej. Natomiast taki czyn właśnie chuligański miał mniejsze zagrożenie i w związku z tym no, tak ten proces przebiegał. Mnie się udało, bowiem zainteresowałem się tą sprawą już w roku 1980, dotrzeć do wszystkich 12, bo już tam ten najbardziej poszkodowany Tadeusz Gulcz nie żył. Tych właśnie podsądnych, rozmawiałem z nimi i wtedy właśnie zorientowałem się, że wszyscy, łącznie tutaj z panem Józefem Borowskim, działali z pobudek patriotycznych i z pobudek no, antykomunistycznych. I więc w związku z tym spisałem znaczy to ich zeznania, ale też chyba, co jest również ważne, udało mi się spisać zeznania też wszystkich adwokatów i sędziego. I sędzia się też przyznał, że prokurator dyktował jakoby przebieg procesu, że prokurator, jakby to można powiedzieć, był gospodarzem, znaczy tak, użył takiego słowa, znaczy gospodarzem procesu. I atmosfera była taka, że sędzia musiał ulec tego typu jakoby takiemu, załóżmy, kwalifikacji wyroku. Natomiast adwokaci właśnie po latach tylko, bo ja rozmawiałem z nimi w roku 1981, przyznali się, że oni byli przekonani, że te pobudki tych podsądnych właśnie były polityczne, natomiast nie objawiali tego publicznie z uwagi na to, żeby ich bronić. Po prostu zadanie adwokata...
W interesie, tak, klienta.
Znaczy jest
tak.
Obrona, więc wyroki, znaczy to zapadły i kwalifikacja, znaczy to zapadła niezgodna z faktem rzeczywistym, bowiem, znaczy te fakty były takie, że tutaj wszyscy przyznają się do tego, że działali przeciwko właśnie, znaczy to władzy, że okrzyki, które tam były wznoszone, prez z ruskimi, niech żyją Węgry, precz, znaczy to z komunistami, niech żyje wolna Polska, o. Bo to było bardzo często, znaczy wznoszone okrzyki i pieśni, jeszcze Polska nie zginęła, rota, potem też pieśni, znaczy religijne, wszystko świadczyło o tym, że to uderzenie na bydgoską zagłuszaczkę było absolutnie, znaczy to jednoznacznie miało charakter działań na rzecz, no teraz mówimy tak, niepodległego bytu państwa polskiego.
Panie profesorze, zwracam się do profesora Wojciecha Polaka w Toruniu. Jak pan patrzy na ten wyrok, na to wszystko?
No oczywiście z satysfakcją i z radością, ale także no odczuwam pewne zażenowanie, że trzeba było tyle lat czekać. W 91 roku sąd okręgowy w Bydgoszczy, czyli już w wolnej Polsce, uznał jednak, że były to czyny chuligańskie. Ja się trochę dziwię, że potrzebne były nowe dokumenty, nowe papiery, żeby sądy w wolnej Polsce musiały stwierdzić, że to wszystko były działania z pobudek patriotycznych. Chuligan, no to przecież łamie drzewko, albo niszczy latarnię, albo wyrywa znak drogowy, prawda, dla draki. Jeżeli ktoś niszczy zagłuszarkę zagranicznych rozgłośni, no to
dar jeszcze jest sowiecki, dodajmy, przecież tak?
Tak. Siłą rzeczy jest to działanie polityczne i tu w zasadzie się nie ma nad czym zastanawiać i właściwie uważam, że to już można było zrobić dawno właśnie w tym 91 roku. Ja kompletnie nie rozumiem postawy ówczesnych sądów. Chciałbym tu jeszcze zwrócić uwagę na jeden aspekt sprawy bardzo interesujący, cofnąć się jeszcze do tego 57 roku. Proszę Państwa, te wyroki, które wtedy zapadły, no były ferowane przez najgorszych stalinowskich sędziów. Przewodniczący składu sędziowskiego w Bydgoszczy, czy to jest osławiony sędzia Zygmunt Kubrycht. Zygmunt Kubrycht wcześniej był sędzią we Wrocławiu, w sądzie wojewódzkim. Tam w 1949 roku skazał na karę śmierci żołnierza wyklętego partyzanta Romana Szczura, który najpierw był w Armii Krajowej, a potem w Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość. Wyrok został wykonany. Generalnie Zygmunt Kubrycht miał podobno 13 wyroków śmierci na koncie. Żeby było ciekawiej, w 1960 roku tenże Zygmunt Kubrycht przewodniczy w sesji wyjazdowej Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w Toruniu. Przewodniczy w rozprawie przeciwko Ludmile Roszko i Janinie Martusewicz. Ludmiła Roszko, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, która założyła Instytut Miłosierdzia Bożego pod wpływem księdza Sopoćki. Tu chodziło po prostu o krzewienie Miłosierdzia Bożego na podstawie objawień świętej dzisiaj siostry Faustyny. Janina Martusewicz była zastępczynią pani profesor Ludmiły Roszko. Ludmiła Roszko, która stała na czele tego Instytutu Miłosierdzia Bożego, w życiu prywatnym była geografem, najlepszym specjalistą w Polsce od ostatniego zlodowacenia. Ukochana zresztą przez studentów. Na sali sądowej byli przedstawiciele, duża liczba studentów, naukowców, środowiska katolickiego w Toruniu. I proszę sobie wyobrazić, że oskarżenie było o stworzenie nielegalnej organizacji. Ten Instytut Miłosierdzia Bożego potraktowany jako nielegalną organizację. Zygmunt Kubrycht wydał wyrok 2 lat bezwzględnego więzienia dla Ludmiły Roszko i 1,5 roku dla Janiny Martusewicz. No, to już sam Gomułka uznał, że to jest wyrok za bardzo prowokacyjny i w Sądzie Najwyższym te wyroki zostały zawieszone. Rzecz ciekawa, że pani Ludmiły Roszko nawet nie zwolniono z pracy na UMK. Tu środowisko akademickie zachowało się pięknie. Komisja Dyscyplinarna na UMK nie chciała bardzo długo wydać orzeczenia, bo oznajmiono, że obraduje ona w Instytucie Matematyki, a tam jest zimno, nie ma węgla do palenia i nie może wydać wyroku, bowiem jest za zimno. Więc ten sędzia Kubrycht to naprawdę osobnik, no można powiedzieć, stalinowski sędzia najwyższej próby. Dodajmy jeszcze jedną rzecz. W Sądzie Najwyższym, w rozprawie odwoławczej, przewodniczył Edward Merz, ten sam sędzia, który skazał Nila Fildorfa na karę śmierci. Więc można powiedzieć, że absolutny zbrodniarz komunistyczny. Zobaczmy więc, jak ciężkie działa wyciągnięto wobec tych ludzi, którzy rzekomo dokonali chuligańskich czynów. No, czy dla skazania kogoś za czyn chuligański, za to, że nie wiem, złamał drzewko w parku, prawda, powołuje się takich sędziów, więc już to świadczyło o charakterze sprawy.
Panie profesorze, ten proces miał wyraźnie charakter polityczny, bowiem wydarzenia były w momencie, kiedy
Stefan Pastuszewski.
Tak, kiedy Władysław Gomułka, jak to właśnie mówili ci, którzy demontowali się, pojechał na czerwoną mszę do Moskwy. To też ludzi, znaczy, to zdenerwowało, bo jednak było jakieś tam zaufanie w stosunku, znaczy, to do nowego pierwszego, znaczy, to sekretarza. I jak Władysław Gomułka, bo to są dokumenty, w drodze z Moskwy do Polski dowiedział się o tych wydarzeniach w Bydgoszczy, to wydał właśnie polecenie polityczne i to polecenie było, pan profesor słusznie zauważył, było realizowane właśnie przez tych, którzy byli wierni partii. To polecenie brzmiało: przykładnie ukarać. I także proces miał charakter jakoby podwójny polityczny. Z jednej strony właśnie, że wystąpienie było antykomunistyczne, ale z drugiej strony komuniści jakoby dyktowali rozstrzygnięcie aparatowi sprawiedliwości. I dlatego też dobrano takich sędziów, dobrano też takich prokuratorów.
No żeby nie było niespodzianki.
Tak, znaczy, bo być może, że adwokatom też sugerowano właśnie tego typu rozwiązanie. I dlaczego właśnie jakoby te właśnie czyny chuligańskie zostały wyeksponowane? Bo Gomułka również no, nie chciał jakoby przyznać się do tego, że społeczeństwo jego nie akceptuje.
Że po październiku nagle tak, coś takiego.
Ale, tak. Albo tu nie o to chodzi, bo społeczeństwo, cały czas społeczeństwo polskie, to właśnie jest te wydarzenia bydgoskie, nie tylko bydgoskie, ale wrocławskie, szczecińskie, pokazują, że społeczeństwo cały czas nie akceptowało władzy komunistycznej, niezależnie kto był pierwszym sekretarzem. Czyli to był sprzeciw przeciwko właśnie zniewoleniu Polski przez obcą władzę i przez system, no, który nie był akceptowany przez Polaków.
Pan doktor Zagłoba Zyglar.
Myślę, że warto podkreślić też, że przecież ta nadzieja na to, że odwilż październikowa przyniesie efekty, była bardzo silna. Gomułka na początku cieszył się dużą popularnością i myślę, że wśród demonstrantów też było wielu takich, którzy liczyli, że coś tam się jednak z tą nową władzą przyjściem Gomułki zmieni. Była jednak także bardzo głęboka niechęć do wszystkiego, co się z komunizmem wiązało, a to wynikało także z pewnych doświadczeń. Myślę, że tutaj jakby jest jeszcze taka kwestia, jaką jest sprawa właśnie wydarzeń w Budapeszcie. Otóż chyba w społeczeństwie była obawa bardzo poważna, że to się może skończyć tak jak tam, tragicznie, strasznie, krwawo. Więc społeczeństwo liczyło na to, że uda się u nas rozwiązać nasze problemy bez takiego rozlewu krwi. Sympatia i wielka życzliwość w stosunku do Węgrów świadczyła o tym, że chcemy tych przemian, że rozumiemy ich, Węgrów, niechęć, wręcz nienawiść do radzieckiego okupanta, ale też nadzieja, że mimo wszystko u nas się uda. I te nadzieje bardzo szybko okazały się płonne, bo Gomułka zawiódł społeczeństwo na wszystkich, że tak powiem, frontach. Nie I dość, dlatego tak. Też nastąpił tak szybki powrót do słuchania
wolnej Europy.
Oczywiście, wolnej Europy przecież słuchaliśmy wszyscy. Ja z dzieciństwa pamiętam, kiedy tylko dorobiliśmy się w domu radia, to przy tym głośniku, przy tym się siedziało wieczorami i próbowało z tego traktora na luzie coś wyłowić. Bo przecież te zagłuszarki właśnie, one działały bardzo silnie i miejscami jeszcze mama krzyczała, żeby ściszcie to radio, bo nas sąsiedzi będą podsłuchiwać.
Siedzi też słuchali.
Ale okazywało się, że nawet niektórzy partyjni też słuchali, bo też chcieli wiedzieć tak naprawdę, co się w kraju dzieje.
Panie Józefie...
Tak,
panie profesorze.
Tak naprawdę Radia Wolna Europa słuchali wszyscy. I jeżeli ktoś twierdził, że nie słuchał, to kłamał. I tak było zawsze. Tak było zawsze w PRL-u. Natomiast musimy pamiętać, do 56 tych zagłuszarek to było w skali kraju chyba ze 400. Potem Gomułka oznajmił, że nie ma zagłuszarek, co nie było prawdą, ponieważ zagłuszarki z terenu Związku Sowieckiego i urządzenia współpracujące z tymi zagłuszarkami działały nadal. No, Sowieci w 1963 roku za Chruszczowa zaprzestali zagłuszania. Wznowili je w 1968 po interwencji na Czechosłowację. Zaś w Polsce zagłuszarki, oprócz sowieckich, które obejmowały teren Polski, ruszyły znowu za Gierka. Ten rzekomo liberalny Gierek, proszę państwa, który krytykował Gomułkę i który twierdził, że jest tutaj człowiekiem europejskim, światłym, prawda? Ten Gierek rozpoczął znowu głuszenie z terenu Polski Radia Wolna Europa. No, nie trzeba dodawać, że zagłuszanie zintensyfikowano bardzo mocno w stanie wojennym za Jaruzelskiego. Wszyscy pamiętamy, że słuchanie Wolnej Europy, zwłaszcza na falach krótkich, no to była czasami męczarnia, bo do zagłuszania używano muzyki jazzowej puszczanej od tyłu. Więc ten łomot był straszliwy. Na falach średnich zagłuszano Wolną Europę poprzez program drugi Polskiego Radia. Też było słuchać niełatwo, ale i tak wszyscy słuchali.
Czyli wniosek jest taki, że partia zawsze była taka sama i zawsze dążyła do zniewolenia społeczeństwa, chociaż się zmieniali sekretarze i być może, że właśnie mieli może inne słowa, bo na przykład Gomułka, nie dość, że zaraz po październiku jakoby zakazał jakichś wystąpień demokratycznych, wołając czy żądając dość wiecowania, ale co ciekawe, to właśnie też się w Bydgoszczy objawiło, zakupił pałki dla milicji, w NRD i właśnie te pałki, który świst właśnie było słychać w tunelu prowadzącym do kina Bałtyk, gdzie młodzi ludzie cisnęli się do kasy, bo chcieli oglądać to film. Te pałki spowodowały właśnie, były tą iskrą, to zapalną, spowodowały właśnie to wzburzenie właśnie tego społeczeństwa i potem ten cały pochód wolnościowy. Czyli inspiracja była jakoby, złożmy, można powiedzieć, zła interwencja, brutalna interwencja właśnie z pałkami, interwencja, milicji, a potem już
całe, załóżmy, koleje i cel był absolutnie, załóżmy, patriotyczny.
Bo tu trzeba by zwrócić jeszcze uwagę na to, że tak jak ja pamiętam z dzieciństwa, przecież chodziłem też do kina Bałtyk na niedzielne poranki. Zawsze się tak szło po mszy na drugą stronę ulicy 1 Maja, ale pamiętam też, że ojciec opowiadał, jak te wydarzenia miały miejsce, że coś się działo. Nie opowiadał w szczegółach, ale tak jakby docierało do nas. To tylko mnie utwierdziło w przekonaniu i o tym wszyscy wiemy, że ta niechęć w społeczeństwie była bardzo silna i działanie propagandy jakby miało odwrotne skutki. Społeczeństwo często bało się mówić ze względu na możliwość konsekwencji, co myśli tak naprawdę. Natomiast w domach wszędzie nastroje były podobne, czyli wystarczyła iskra. Tak jak tu ta kolejka do kina, zresztą na północno-koreański propagandowy film o Kim Il-sungie.
Zwiadowcy.
Ale okazało się, że właśnie nastroje były takie, że kiedy w tą bójkę o bilety wdała się milicja, wtedy reakcja była jednoznaczna. Wszyscy wystąpili przeciwko milicjantom. I potem niewiele już było trzeba, aby efekty tego były dramatyczne.
A ja mam jeszcze pytanie do pana Józefa Borowskiego. Tak. Czy kiedy padło hasło idziemy na Zagłuszarkę, pan jako siedemnastolatek wiedział dokładnie o co chodzi? Co to jest za...
Bardzo dużo, jak najbardziej. Przede wszystkim ja tu potwierdzam, co tutaj poprzednik mówił, bo nie tylko Wolną Europę słuchali, przepraszam, na Radio BBC, Radio Watykan, I zresztą właśnie to był powód do wystąpienia przeciwko ówczesnej władzy. No i mój ojciec świętej pamięci tak się zdenerwował i powiedział, komunę trzeba niszczyć wszelkimi sposobami. I to we mnie tak jakby to weszło. I przypadkowo wyszłem, no nie przypadkowo, bo się pytałem rodziców, czy mogę iść do kina. Ja wcale nie zwróciłem uwagi, że tam w ogóle coś będzie. Na jeden już wyszłem, jestem na wysokości domu towarowego i słyszę jakieś okrzyki. No ale weszłem dalej między Orbisem a kinem Wolność dawniejszym i słyszę prezes Gomułką, niech żyje Polska i tam różne okrzyki. W tym ja tak stoję jakieś 8 minut, no około 10 minut tenisowym. I weszłem
w tą demonstrację.
Demonstrację i po prostu poszliśmy w kierunku Chodkiewicza. Tam z Chodkiewicza, nie wiem, tam może 20 minut, gdzieś tam może pół godziny z górą. No i w końcu wycofali się i 1 maja nad do ulicy Bawia Gelońskiej. No ja sobie pozwoliłem krzyknąć na więzienie. Ja miałem oczywiście na myśli więźniów politycznych, ale nie mieliśmy żadnych szans. Żadnych szans, bo tam z drugiej strony byli. Jeden ze strażników powiedział, proszę, żeby cofacie i odbezpieczyli
broń.
No i po prostu żadnych szans. No ale tak może wszystko trwało pół godziny. Przepraszam, 5 minut. No i ja dołączyłem z paroma, nas było 5, około 10 osób, żeśmy dołączyli do ulicy Podgórnej. No tak. Jedni się zajęli podpalenie, a ja z drugim też tam było około 10 nas, tym niszczeniem aparatury. Tam gdzieś byliśmy gdzieś jakieś 15-20 minut. Tam nie wiem, w jakim tam procencie żeśmy tam zniszczyli, to nie wiem, ale tak ładnie żeśmy tam zdrowia dodali tam całym tym. No później wyszli z tego budynku, patrzę, Zagłuszarka jeszcze stoi. No to mówię, co ja będę stał i pomogłem. No wziąłem tam te krzaki, powyrywałem i też. No jakieś 20 minut po tym zaczęła się chylić cała Zagłuszarka ku ziemi. i żeśmy śpiewali, że Polska nie zginęła i tak inne rzeczy. To była godzina już 23 z minutami, tak mniej więcej, to się mogę powiedzieć. I ktoś krzyknął, policja jedzie, milicja jedzie. No i w końcu patrzę, gdzie ja się tu znajduję, gdzie się upłynnić. Ja miałem trzy wejścia. Do ulicy Stromej, kawałek do Placu Płodeńskiego, później w koło tam do Wełnianego Rynku i do ulicy Grudziąckiej. No i musiałem gdzieś wyjść. No i wyszłem, poszłem ulicą Grudziącką. Ja nie biegłem, bo ja wiedziałem, jak będę biegał, będę szybko leciał, że może w cywilu ktoś tam mnie tam złapie. I taki średnim krokiem w kierunku Placu Poznańskiego, bo ja na Placu Poznańskim mieszkałem. Tego, ja tam się skierowałem i chcę już wyjść na placy, w kierunku Placu Poznańskiego, bo tego domu już nie ma, bo ten dom jest skasowany. Od razu po prostu krok do przodu zrobiłem i zauważyłem szperacze, te reflektory. Policja i milicja jedzie z tym samochodem takim, jak na poligonach mam otwarte takie. Uzbrojone, jak na wojnę wyjechali.
To było KBW chyba, nie?
Nie wiem, jak na wojnę.
KBW, Komitetu Bezpieczeństwa.
Uzbrojeni, jakby...
Korpus, tak.
Tak, no i uzbrojeni, no to ja się cofłem z powrotem. Schowałem się za mur. I czekałem. Oni jeszcze raz objechali, stanęli na ulicy, tutaj, no, po granicy ulicy Poznańskiej i wyszli w kierunku Grudziąckiej. Wystarczyło trochę podjechać, by mieli mnie jednak na dłoni. No ale dzięki Bogu udało się i jeszcze raz pojechali i pojechali już Grudziąckiej, tą Poznańską do miasta. Ja poszedłem, ja dobrze miałem szczęście, że brama wjazdowa do naszego domu była otwarta. Ta brama, weszłem do domu. No, przyznam wam, rodzice trochę na mnie pokrzyczyli, ale mój ojczulek trochę stonował. Tak poklepał po tym, nie?
Po plecach, po ramieniu, tak, z uznaniem. Tak, chrzest bojowy przeszedł syn.
Ale to już było chyba krótko przed 12 w nocy. No i w końcu co? No ja w tym czasie pracowałem w fabryce lodówek. No tam było przebój miałem. Bo na 6 do pracy szłem i co tego. Pracowałem w wydziale stolarni, robiliśmy szkielety do lodówek. No i tak była koło 9, może 9:15, facet, poczułem się taki głodny, się poczułem, bo jeszcze trochę czasu i będzie śniadanie. Ja co nie jeszcze co nie by dobrze wypowiedziano, dobre 5 minut. Patrzę, portier przychodzi mi, Borowski, a ja słucham, na portiernie. No dobra, no to idę na portiernie. Idę, patrzę, a coś stoi przede mną, patrzę, taki 30-latek uzbrojony. Tak, ja bym na wojnie sobie, ja bym jakoś najgorszego przestępcę tego. Borowskie dziecię? Tak, ale mówię, a ja udawałem, że nic nie wiem. Powiedział, no tak, no ale o co chodzi, mówię. Ja nie wiem, o co chodzi. Wy już wiecie. No tak, no ale ja muszę teraz się przebrać, bo jestem w kombinezonach, cały okurzony od tych biorów i tak dalej, i tak dalej. No to poszedł za mną. On się bał, że ja dzieci uciekłem, nie miałem żadnych szans, nie miałem. No poszedł mi się trochę tam przepukał, umyłem się, biłem chleb ze sobą, miałem tego. I proszę sobie wyobrazić, jak oni mnie przewozili, co nie była więźniarka. To był samochód, jak nieraz widzimy na poligonach. Otwarty samochód, czterech tam czy pięciu siedzi. Ja po prostu wyszedł na ten. Kazali wejść do samochodu, z pepeszami do przodu i przez same śródmieście przywieźli mnie na Chodkiewice.
W odkrytym samochodzie?
W odkrytym samochodzie, bo to więźniarka nie była. Odkrytym samochodem. A było trochę zimno, bo to było słońce, owszem, świeciło, ale tak gdzieś koło 10 stopni mroza. Jak samochodem się jedzie, to
wiatr.
Tak. No, przywieźli mnie na tam Chodkiewica. Na dół tam jest, dzisiaj jest ten, no, szatnia jest. Przecież czego. Ale tej samej nocy tam mnie, tej samej nocy tego dnia, co mnie przywieźli, na rozpytki. Wiem, że na pierwszej piętro czy drugie, to się nie pamiętam. Wiem, że do góry szły. Z nim razem patrzę, otwieram drzwi, a tam siedzi gość, facet w stopniu kapitana, reflektor przyjko,
prosto w twarz, oczy.
I tego, no jak się nazywacie? Bo mówię, Borowski. A wy wiecie, co żeście zrobili? A wie, co? No normalnie, jak każdy inny, po prostu żeśmy zaprotestowali. Nie gadajcie mi. Wy wiecie, kto jeszcze tam był. Jeżeli nie powiecie, to rodzice będą mieli kłopot. Po prostu typowy szantaż. Typowy szantaż. I tak było do chwili rozprawy. Nie wiem, czy tak, może trzy, cztery razy tak w nocy, między 23 do 24. W tym czasie w nocy budzili nas.
Na przesłuchania.
Na przesłuchania, tak. I tam tym reflektorem, tym całą lampą prosto w oczy. Bo ten, ja pozwoliłem sobie trochę odgarnąć, czego przesuwacie. No i tutaj. No i do chwili rozprawy. Rozprawa się zaczęła. Ja już nie pamiętam, ale to taka obrona była, jak to się mówi, parawanowa. Ja to nazwę. Parawan jest, to jest. To tam oni się widocznie mieli, już zapoznali się, jak to mają oni bronić, w jakiś sposób. Tak ogólnie to w zasadzie fizyczna obrona była. Tylko co, ale to oni w ogóle nie reagowali.
A miał pan świadomość na tym procesie, kto jest na przykład sędzią? To, co przed chwileczką, kilkanaście minut temu mówił profesor Wojciech Polak, że to byli, no, stalinowska pierwsza liga, że tak powiem.
No tak, ja to słyszałem, że takie coś było. Mhm. Było, tak. No ale szczerze mówiąc,
no ja młody tak był, pan Józef był młody przecież, to młody, dzielny człowiek.
Do tego. Tak,
ja właśnie, ale ja się pytam, czy może gdzieś jakieś
nie,
sygnały, coś.
I tu zgodę, ja się zgodzę z panem Pastuszewskim. No dzisiaj to bym inaczej na to odpowiedział, jakby to dzisiaj było. Ale ja nie miałem pojęcia, nie interesowałem. Ja mnie obchodziło to co własna osoba. No i także tego. No później gwiazdki Boże Narodzenie przesiedziałam na Bałach Jagiellońskich. Jeśli dobrze pamiętam, później w 1957 roku przywieźli mnie tam do Czeczewnicy. No jak już mówiłem, no, do pracy tam, takie gospodarcze, ziemniaki, obieranie i tak dalej.
Panowie, a mam jeszcze, bo zostało nam raptem 11 minut. Czy tego typu sprawy, jak tutaj pana Józefa Borowskiego i tych 13 innych bohaterów, sprawiedliwość po 60 latach, czy są jeszcze sprawy w Polsce podobne, gdzie nadal jeszcze trzeba procesy wznawiać, czekać, bo na przykład pomyślałem sobie o braciach Kowalczykach. Ryszard Kowalczyk, Opole.
Ale ja bym może sięgnął jednak głębiej w historię, bo według mnie nie wszyscy uczestnicy Czerwca Poznańskiego zostali rehabilitowani. No. To właśnie jest sprawa. I ona właśnie, być może, że ten proces bydgoski teraz, ten proces unieważnienia wyroków...
Coś otworzy.
On może właśnie otworzy chyba...
Ułatwi może.
Tak, szansę właśnie dla nich, bo... W zasadzie, bo tutaj z tej naszej dyskusji wynika jednoznacznie, że większość społeczeństwa była przeciwko władzy komunistycznej i w zależności od sytuacji, no, objawiała ten swój sprzeciw. Więc generalnie rzecz biorąc, no, większość tego typu wystąpień, no, to były wystąpienia właśnie, mówiąc dzisiejszym językiem,
działanie na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego.
Tak, ale jeżeli chodzi, bardzo słusznie pan redaktor przywołał przykład braci Kowalczyków, których działanie było właściwie też powodowane pobudkami patriotycznymi i którzy nie spowodowali żadnych ofiar w ludziach, natomiast no, zaprotestowali przeciwko zbrodniom milicji i służby bezpieczeństwa, wysadzili w powietrze aulę w przeddzień Akademii ku czci MO i SB. Najwyższa chyba pora, żeby przywrócić cześć tym ludziom i żeby ich także uznać za bohaterów. Jest także problem z okresu stanu wojennego tych zabójców sierżanta Karosa. W gruncie rzeczy samo to wydarzenie miało charakter działania przypadkowego. Karos został zabity w czasie szarpaniny w autobusie. Padł strzał, więc nie było intencją tych młodych ludzi zabicie tego milicjanta, a jedynie rozbrojenie. Tymczasem ich intencją głębszą, szerszą było zdobycie broni, żeby odbić internowanych w Białołęce. To też powinno zmienić zupełnie ocenę postępowania tych młodych ludzi. Uważam, że zarówno w sprawie tych zabójców sierżanta Karosa, jak i w sprawie wysadzenia auli w USP w Opolu, czyli braci Kowalczyków, tutaj powinny być także decyzje o uniewinnieniu tych ludzi, bo działali oni na rzecz niepodległego państwa polskiego.
Ja właśnie się cieszę się, że ten bydgoski proces z 14 lutego tego roku, on być może właśnie, że otworzy właśnie furtkę właśnie do rewizji podobnych właśnie, znaczy to procesów, które właśnie miały miejsce w czasach komunistycznych. No i cieszę się jako bydgoszczanin, że właśnie Bydgoszcz może chyba pokazała, załóżmy, znaczy to pewne rozwiązanie. Myśmy naprawdę 20 lat o to się starali. I wysyłaliśmy odpowiednie petycje i argumentowaliśmy. Były konferencje tutaj naukowe w Bydgoszczy dwie, podczas których jednoznacznie wzywaliśmy IPN, no bo IPN jest jakoby predestynowany do podjęcia właśnie prawnego działania, do tego typu właśnie spowodowania rewizji. No i właśnie dzięki prokuratorowi Mieczysławowi Górze, prokuratorowi IPN-owskiemu, no w Bydgoszczy udało się jednak sprawiedliwości, znaczy to stało się w Bydgoszczy zadość.
No, jestem zgodny tutaj w opiniach. Wydaje się, że w ogóle wszystkie wyroki w okresie komunizmu, które zapadły pod pretekstem działań kryminalnych czy chuligańskich, powinny być przejrzane. No, nie może być tak, że ktoś, kto działał dla dobra ojczyzny z intencji zdecydowanie patriotycznych, z tego porywu serca, z tych wartości, które wyniósł z domu, żeby nadal te zarzuty obowiązywały. Powinno się to, jeżeli takie jeszcze są, a myślę, że mogą się zdarzyć, to powinny być zweryfikowane.
Panowie, a myślę tutaj o panu Lechu Zagłobie-Zyglerze i panu Stefanie Pastuszewskim, bo panowie są radnymi bydgoskimi. A czy panowie na przykład rozważają, bo taka... Przepraszam, taki pomysł się pojawił, aby no, uczcić tych kilkunastu skazanych demonstrantów no, jakąś nazwą, jakąś tablicą, jakimś placem, imieniem.
To znaczy tam, gdzie są teraz fundamenty tej spalonej zagłuszaczki, jest już plac. Plac 18 listopada 56 roku. Tam jest tablica informacyjna. Natomiast myślimy oczywiście... Prawdopodobnie będzie przygotowana właśnie taka rezolucja, znaczy do Rady Miasta Bydgoszczy, być może nawet już teraz w środę. Wiem, że grupa właśnie radnych nad tym pracuje. No i będziemy też starali się, znaczy wystąpić do IPN-u o przyznanie właśnie takiego oznaczenia no, działacza na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego. Jest właśnie taka oznaka, więc no w ten sposób trzeba oczywiście tych bohaterów, bo to są, znaczy to, bo bohaterzy, właśnie trzeba ich uszanować i na pewno. Z tym, że no to, no jest czas i no, jest czas i nie ma czasu. Z tych 13 skazanych tylko 3 żyje. Na rozprawie pokazało się 2. Pan Doliński, Bronisław Doliński, no nie wiem, znaczy to, dlaczego się nie pojawił. Być może właśnie jest w złym stanie zdrowia. No będziemy szukać. No w każdym razie sprawa jest zakończona i nie jest zakończona. Dobrze, że pan redaktor wspomniał o tym, żeby to po prostu jakoby w opinii publicznej na trwałe to udokumentować.
Myślę, tak, proszę.
Zdecydowanie z naszej strony, czyli mieszkańców Bydgoszczy, samorządowców, ludziom takim jak nasz szanowny gość, należy się uhonorowanie. Tu bowiem chodzi o to po prostu, żeby ci ludzie mieli świadomość tego, że doceniamy ich zasługi, że to, co zrobili, często bowiem oni ponieśli wymierne straty, bo nie mogli pracować. Bo
gorsza praca, przez to, bo kariera złamana.
Oczywiście.
W latach 70. pan Józef Borowski zwolniony z pracy.
To są właśnie przykłady. Takich było bardzo wiele przypadków, kiedy ludzie tracili pracę, możliwości rozwoju zawodowego, tak wyglądają wręcz kariery. Im się należy choćby to moralne zadośćuczynienie.
A nam wzorce.
Tak jest. Mamy z czego czerpać.
Ja może dodam jeszcze miejsca pamięci, jeżeli pan Suszewski to mówił. Jeżeli możliwością będzie tak właśnie na Chodkiewicza.
A no właśnie, znaczy jest tutaj właśnie taki pomysł i to wraz z IPN-em, tutaj panie Józefie, chcemy taki szlak 18 listopada właśnie wytyczyć i te wszystkie miejsca, gdzie i również też tutaj panie redaktorze rozgłośnie Polskiego Radia. Manifestanci idąc z ulicy Chodkiewicza zatrzymali się przed rozgłośnią i zastanawiali się głośno, czy też nie zaatakować rozgłośni, ale
też,
stwierdzili właśnie, że to jednak ma pewną wartość, a poza tym wtedy, zresztą pan profesor na pewno przyzna, wtedy by cenzura poluzowała i prasa, znaczy to pisała w zasadzie blisko prawdy i rozgłośnia,
na,
więc
na
zatrzymali
krótko,
się.
Ale tak, bo w 57 zaczęło wszystko wracać do komunistycznej
normy. I po prostu zostało zlikwidowane, jak i inne.
Ale w listopadzie jeszcze była ta wolność i w sumie nie zaatakowano rozgłośni, ale stanęli, manifestacja stanęła i zaśpiewała hymn państwowy.
Także na Uniwersytecie w Bydgoszczy na Chodkiewicza można było też jakąś małą tablicę.
Zrobimy, panie Józefie, zrobimy. Cały szlak. Tak. Kino Bałtyk, rozgłośnia Polskiego Radia, potem też komenda miejska na ulicy Gdańskiej. No i oczywiście też tam, gdzie zaatakowaliście szyld Komitetu Miejskiego PZPR-u na Nowym Rynku. To był wtedy Plac Findela. Także takie punkty my znamy i na pewno, załóżmy, wraz z IPN-em opracujemy taki szlak pamięci.
To dobrze, że po latach wróciła sprawiedliwość i to dobrze, że są pomysły na upamiętnienie tego, żeby ta historia cały czas w nas i w młodszych ludziach też była
żeby
obecna.
Żeby nie została zapomniana.
Właśnie.
No i żeby młodzież, niestety nasza młodzież nie zawsze, ona po prostu nie wie.
Ale to jest dobra młodzież. Może nie wie, ale się dowie. To jest dobra młodzież. Trzeba o tym pamiętać. Szanowni Państwo, dzisiaj w studiu Polskiego Radia PIK w wolnej i demokratycznej gościli pan Józef Borowski, uczestnik wydarzeń listopada 56 roku, pan profesor Wojciech Polak w Toruniu, pan doktor Stefan Pastuszewski.
Dziękuję,
pan Lech
dobranoc.
Dziękujemy pięknie, dobranoc.
Dobranoc.